Tymi sekretami dzieli się pastor George Thurmond. Rzymian, rozdział
8.
Tak więc nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą w ciele, ale w duchu. Ponieważ prawo życia w Chrystusie Jezusie uwolniło mnie od prawa życia i śmierci, czego bowiem prawo nie mogło dokonać, czy było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg, zsyłając swego Syna w postaci grzesznego ciała, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wykonała się na nas, nie na nas, którzy chodzimy w ciele, ale w duchu. Bo ci, którzy żyją według ciała też postępują, ale ci, którzy według ducha, żyją według ducha.
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
Ponieważ zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój.
Because the carnal mind is enmity against God.
Ponieważ cielesny umysł jest wrogiem Bożym.
For it is not subject to the law of God, neither indeed can
be. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, ani też nie może.
So then they that are in the flesh cannot please God.
Więc ci, którzy żyją w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, jeżeli tylko Duch Boży mieszka w was. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. A jeżeli Chrystus mieszka w was, ciało jest martwe, co prawda z powodu grzechu, ale duch żyje przez usprawiedliwienie. Ale jeżeli duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywi także wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dłużnikami, aby żyć według ciała, ponieważ jeżeli żyjemy według ciała, umrzemy. Ale jeżeli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ilu jest prowadzonych duchem Bożym, są synami Bożymi. Amen. Amen. W 1936 roku w małym kościele w południowej Afryce pastor w czasie szczególnego cyklu spotkań, kiedy był ewangelista obecny, był rano w swoim biurze, kiedy nagle drzwi biura otworzyły się i wszedł ewangelista. Ewangelista w ogóle pastora nie pozdrowił. Zaczął prorokować. I powiedział coś takiego. Zanim Jezus powróci, będzie wylanie ducha większe niż cokolwiek, co było. Ono przeleje się przez narodowe i denominacyjne granice. Spenetruje obszary, gdzie nigdy nie spodziewano się, że Duch Święty pójdzie. Ale ten ruch ducha będzie zaniesiony aż do końca ziemi. I wskazując na młodego pastora, rzekł: ty, młody człowieku, będziesz kluczową osobą, która poniesie to poselstwo. I będziesz źle zrozumiany, krytykowany i oskarżony. Ale będziesz to poselstwo niósł. Ewangelista wyszedł, odwrócił się i wyszedł. Powrócił po chwili, pozdrowił młodego pastora. Ewangelista Smith Wigglesworth, młody pastor
David
Duplessis. Człowiek z południowej Afryki, w tamtym czasie jeszcze w ogóle nieznany. Spotkałem go w 1947 w Szwajcarii. Wyjechał z południowej Afryki, aby rozpocząć pracę, do której Bóg go powołał przez to proroctwo. I to się stało.
In the 1960s, the Spirit of God came in what we began to know.
W 1960-tych latach Duch Boży zstąpił, tak jak to wiemy, znamy. To zaczęło się wtedy przebudzenie charyzmatyczne. I Dawid
Duplessis
zaniósł to poselstwo nawet na Watykan i do Światowej Rady Kościołów. I był krytykowany, był oskarżony i został ekskomunikowany. Wszystko, co powiedział Wigglesworth, stało się. I Bóg wypełnił swoje słowo. Aby człowiek żył w tym wymiarze ducha, trzeba żyć bardzo blisko Boga. Jego życie w duchu chciałbym podkreślić dzisiaj rano, ponieważ wierzę, że to jest klucz dla każdego z nas. Musimy żyć tak blisko Boga, jak Smith Wigglesworth żył. Chociaż może nie będziemy użyci w taki sam sposób, ponieważ Bóg ma oddzielny plan dla każdego z nas, indywidualny plan dla każdego, jednak możemy być użyci i możemy poruszać się w naszej służbie, w naszym życiu, dla wypełnienia Bożego doskonałego planu. I kiedy zaczynamy się tym wszystkim dzielić, chcę Wam zachęcić. Zacznę mówiąc Wam o przypadku w życiu Wigglesworta, kiedy on się zgubił. To mnie zachęca czytać to. Ponieważ kiedy mówicie o człowieku i słyszycie słowa o człowieku, myślicie, że on był takim doskonałym człowiekiem. Ale był czas, zanim rozpoczął swoją pełnoetatową służbę, kiedy dobrze prosperował w swoim biznesie, był hydraulikiem, zaczął, dobrze mu się powodziło i stał się całkiem bogaty. I jaka była presja biznesu i pieniędzy? Zaczął tracić duchowo i przestał rosnąć i przestał chodzić na misję i przestał chodzić do kościoła. Jego żona Polly, ona była bardziej entuzjastyczna, kiedy on był mniej entuzjastyczny. Ona szła na spotkanie, wracała i bulgotała aż z radości. Błogosławieństwo, on nie chciał tego słyszeć. Powróciła pewnego wieczoru, tak pełna błogosławieństwa Pana. On powiedział, nie chcę tego słuchać. A kiedy kontynuowała, wypchnął ją przez frontowe drzwi i zamknął na zewnątrz. Ale zapomniał zamknąć tylne drzwi. Ona po prostu przeszła dookoła domu, weszła, śmiała się. I on miał poczucie humoru, śmiał się wraz z nią. Ale to jej trwałość i konsekwencja i ta radość, modlitwa jego podtrzymała. Może niektórzy z was tutaj poślizgnęli się? Może nie jesteście tu, gdzie powinniście być duchowo? Zachęcę was. Jeżeli Bóg mógł odnowić życie Wigglesworta z jego odstępstwa, On może Ciebie też podnieść, skąd Ty jesteś, i postawić Twoje stopy na właściwej ścieżce. To może być dla niektórych z Was początek nowych dni. Możesz złapać wizję tego, co Bóg może robić z ludźmi, którzy upadają. On ich podnosi. Pamiętasz Piotra? Chodził po wodzie. Piotr miał takie wielkie usta. Kiedy Jezus chodził po wodzie, on powiedział, Panie, jeżeli można, chcę przyjść do Ciebie. Jezus powiedział, chodź. I ja myślę, że Piotr wolał chyba, żeby tego nie powiedział wcześniej. Musiał się temu poddać. Przeszedł przez burtę łodzi i postawił nogę na wodzie. I ona się nie poddała. Można było po niej iść. I on szedł. Jak Biblia mówi, szedł, aby dojść do Jezusa. On szedł, aby dojść do Jezusa. I wtedy dzieje się to, co się nazywa punktem szczytowym dla kaznodziejów. Piotr zdjął swoje oczy z Jezusa i zaczął tonąć. Tonął, ale miał więcej logiki, aniżeli większość ludzi. Większość z nas czeka, aż to nie już trzeci raz, ale Piotr od razu zawołał: Panie, zbaw mnie! I Pan wyciągnął rękę i wyratował go. I powrócili do łodzi razem. Jezus nie niósł Piotra. Wrócili razem i szli po wodzie. On nie tylko został uratowany od utonięcia, ale przywrócony na swoje miejsce wiary. Może tonący święci dzisiaj potrzebują słowa od Pana? On cię podniesie i postawi tą wiarę w tobie. I znowu będziesz mógł chodzić po wodzie i będziesz poruszał się w mocy Ducha Świętego. Potem Wigglesworth doszedł do miejsca, że zdał sobie sprawę, że nie musiał odchodzić od Boga, nie musiał tracić. Mój przyjaciel Tom Kemp powiedział: mój kochany, powinieneś zawsze być na szczycie rzeczy. I nauczył się sekretu pozostawania na szczycie, na górze, nad wszystkim. Pewien człowiek, który nazywał się Robert Gordon, napisał tak: my, tak jak Piotr, powinniśmy być w stanie w Duchu Świętym po pierwsze oddać Bogu w uwielbianiu to, co się Bogu należy, i po drugie ludziom w służbie oddać to, co jest ich potrzebą. I to dla mnie sumuje służbę i duchowe życie Wigglesworta. On dawał Bogu w uwielbieniu to, co należało się Bogu, i ludziom w służbie to, co się im należało, ich potrzeby. I to powinien być wzór dla każdego z nas. Oddaj Bogu to, co mu się należy w uwielbianiu, i innym w służbie to, czego potrzebują. Jednym z jego ulubionych tekstów było to, co znacie w liście do Efezjan 5:18: bądźcie wypełnieni Duchem. I ja lubię to, co on powiedział pewnego razu: bądź nasiąknięty Duchem. Tak nasiąknięty, żeby każda fałdka, każde włókno twojego życia otrzymało pełnię Ducha Świętego. Wtedy, kiedy jesteś wykorzystany i przyciśnięty do ściany, to wszystko, co wyjdzie z ciebie, kiedy jesteś pod naciskiem, będzie to natura Jezusa. Bądź wypełniony Duchem. W innym przypadku powiedział: bądź wypełniony Duchem. Bądź tak nasiąknięty, tak wypełniony Duchem, że nie ma miejsca na nic i na nikogo więcej. I tu, jak go znałem przez 7 lat, on był tak nasiąknięty. Ostatnich 7 lat jego życia. W tych 7 latach nigdy nie było momentu, gdybym go znał poza kontaktem z Bogiem. Kiedyś wspomniałem jego wnuka, Leslie'ego Wigglesworta, misjonarza w Kongo. I zapytałem: Leslie, jaki był dziadek w domu? Czy kiedykolwiek był inny? On powiedział: ja go znam ponad 20 lat. I zawsze był połączony z Bogiem. Zestrojony z Bogiem. Nigdy nie miał nastrojów, żył w relacji z Bogiem, która była harmoniczna i stała. Wiecie, tam już rzuca wyzwanie. Ja sięgam i dzień po dniu coraz więcej odkrywam. Jest miejsce, gdzie możemy żyć w pełnej harmonii, w miłości Bożej i być wypełnieni Duchem Bożym. Wiecie, Wigglesworth zwykł mówić, Bóg nie ma faworytów. Pamiętam mojego przyjaciela. To była przyjaciółka moja, która jechała ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii na uczelnię biblijną, gdzie spotkała moją żonę. Nazywała się Martha Eckhart. Pewnego dnia rozmawiała ze mną i z Ruth i powiedziała, wiecie co, kiedyś się zezłościłam na Jezusa. Pewnego dnia. A on powiedział, zapytałam się wtedy Marta, no co to znaczy, że zezłościłaś się na Jezusa? Dlaczego? Ona powiedziała, myślałam, że on ma faworytów. Spytałam, a dlaczego już miałby mieć faworytów? Ona odparła. Sama się go też zapytałam o to. I Jezus powiedział, dlaczego jesteś na mnie zła, Marto? Bo pomyślałam, że ty masz faworytów. A dlaczego tak powiedziałaś? A ona odparła, Jezu, dlatego, że ty pozwoliłeś, aby Jan oparł swoją głowę na twojej piersi. Wiecie, co Jezus powiedział? Marta mówi. Marta. Oni wszyscy mogliby oprzeć głowę na mojej piersi, jeżeli by chcieli. Ale tylko Jan chciał. I my wszyscy możemy mieć to, co Wigglesworth miał. Jeżeli będziemy chcieć, oczywiście powiedzmy, że nie tylko on chciał, my także chcemy, że chcemy wejść i odkryć moc Bożą w naszym życiu i to obfite życie w duchu, które cię nie zawiedzie. Pozwólcie, że wam powiem to dzisiaj rano. Mój klucz pierwszy jest taki. Smith Wigglesworth cieszył się prawdziwym zbawieniem. On miał tylko 8 lat. Jego matka i jego babcia chodziły do starej metodystycznej wesleyowskiej kaplicy. Był tam tylko taki wielki piec na środku pomieszczenia. To było jedyne źródło ciepła. Jeżeli byłeś kiedyś w takim domu misyjnym, blisko tego pieca było ci ciepło, a dalej było już zimno. I w tej metodystycznej wesleyowskiej kaplicy oni śpiewali w tej metodystycznej kaplicy hymny i tańczyli, kiedy śpiewali. Tańczyli dookoła tego pieca, śpiewając baranek z Golgoty. I Wigglesworth powiedział, w wieku 8 lat nagle zobaczyłem, że Jezus za mnie umarł. I kiedy tańczyliśmy tam, dookoła tego pieca w tej kaplicy metodystycznej, Jezus wszedł do mojego serca. I tańczyłem, klaskałem w dłonie i wiedziałem, że narodziłem się na nowo. Wiedziałem, że Chrystus mnie kocha. Wiedziałem, że Chrystus umarł za moje grzechy. Wiedziałem, że mam życie wieczne. Miał realne zbawienie. Głosiłem wiele lat temu w denominacyjnym kościele. Zaprosił mnie sekretarz i jego żona na lunch. On mi powiedział, ja nie będę identyfikował tego człowieka. A on powiedział, ty chyba za bardzo dużo sobie wyobrażasz. A ja powiedziałem, dlaczego tak myślisz? On stwierdził, śmiesz twierdzić, że masz życie wieczne. A ja powiedziałem, przyjacielu, ja nie chcę być niegrzeczny także dla ciebie, ale sugeruję, że to ty chyba za dużo sobie myślisz. A skąd ty to wziąłeś? On spytał. Bo Bóg powiedział, to jest napisane, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Bóg powiedział, że kto ma syna, ma żywot. A ty mi mówisz, że wiesz lepiej niż Bóg? Bóg mówi, ja mam życie, jeżeli mam Jezusa, a ja mam Jezusa, więc ja mam życie. I dla ciebie, jeżeli mówisz, że to jest za dużo słów, to ty stosujesz za dużo słów, za dużo sobie wyobrażasz. Nie myślisz tak? Ten, co ma syna, ma żywot? I możesz wiedzieć, że masz realne zbawienie? Czy to jest możliwe, że dzisiaj rano ktoś mnie słucha? Ktoś, kto jeszcze nie wie. Ja nigdy nie zapomnę tego szoku. Spotkałem się kiedyś z Plymouthem Brethrenem, który bardzo ostro dopuszczał ludzi do stołu pańskiego. I kobieta, która spotykała się z nami i łamała wraz z nami chleb, przez 5 lat nagle zdała sobie sprawę na usłudze ewangelizacyjnej, że jeszcze nigdy nie miała przeżycia zbawienia. I została zbawiona. Ona się maskowała jako chrześcijanka przez 5 lat i odkryła, że nie miała realności. Czy jest tutaj taki ktoś? Punkt wyjścia w cudownej służbie Wigglesworta to było realne zbawienie. Miej właściwe fundamenty. Amen. Dalej, on miał pełne zbawienie. On nie był zadowolony tym, co ja nazywam łatwym podejmowaniem decyzji. Ja się denerwuję czasami i mówię to pastorom też, denerwuję się czasami, kiedy widzę, że ludzie podnoszą rękę, aby przyjąć zbawienie, kiedy pierwszy raz przychodzą do kościoła. Ponieważ odkryłem z doświadczenia, że to znaczy, że oni ci machają na do widzenia. Więc bardzo często już więcej tych ludzi nie zobaczysz. Ale dla Wigglesworta to była poważna sprawa. Kiedy on przyszedł do Chrystusa, on chciał wszystko, co Bóg miał. I jeżeli byłbyś na poziomie decyzji i dalej byś poszedł głębiej, jest takie miejsce, gdzie możesz powiedzieć, Panie, ja potrzebuję pełnego zbawienia. Pewien Boży mąż mówił o świętości i on usłyszał to nauczanie o świętości, o uświęceniu. I nie rozumiejąc wszystkiego jeszcze, złapał wszystko, co mógł. Powiedziałem, że to był człowiek ze strasznym temperamentem. On się zamknął z Bogiem na 10 dni, aż Bóg rozprawił się z jego temperamentem w tym czasie. I Bóg zmienił go. Postanowił, żeby mieć realne zbawienie. I odkrył pełnię świętości. Pewien młody człowiek w moim kościele kiedyś przyszedł i powiedział, pastorze, muszę dzisiaj śpiewać solo, proszę, pożycz mi twoje śpiewniki. Będę śpiewał poza kościołem i wtedy ja powiedziałem, oczywiście, pożycz sobie, będę bardzo zadowolony. Więc ja mu dwie duże książki z okładkami pożyczyłem. I on jedną włożył do drugiej, jak widać. I ja widziałem, jak strony się zaginają. I powiedział, Jack, proszę, nie nosi w ten sposób, tylko je włóż obok siebie. I on się zrobił biały ze złości, rzucił te książki na ławkę i powiedział, weź sobie swoje książki, nie potrzebuję ich. I wyszedł z kościoła. Ja nie pamiętam, co on śpiewał tej nocy. Być takim jak Jezus, myślę. Ale wieczorem w środę przyszedł i przeprosił. Ja powiedziałem, co cię męczyło, Jack? On powiedział, to mój ojciec. A ja wiedziałem, że jego ojciec od 16 lat nie żyje. Więc pytałem, o co ci chodzi, Jack? Jaki ojciec? On powiedział, mój ojciec miał taki temperament, ja też mam. I ja spojrzałem głęboko mu w oczy i powiedziałem, Jack, o którym ojcu mówimy? Widzisz, jeżeli jestem na nowo narodzony, jestem odnowiony. Jeżeli miałbym żyć według mojego ziemskiego ojca, tak jak on, ja mam nowe geny od niebiańskiego ojca przez nowe narodzenie. Widzisz, nowe narodzenie to jest zregenerowanie. Amen. Jeżeli mam naturalne geny od mojego naturalnego ojca, mam też duchowe geny od mojego niebiańskiego ojca. Aby być jak Jezus. To jest moja pieśń. I ja właśnie wiem, że to pełne zbawienie, to całe zbawienie, to był jeden z kluczy. On poważnie traktował Boga. On tylko tak nie przychodził na nabożeństwa. Dalej myślę, trzecia rzecz jest taka. Że Wigglesworth nie był zadowolony mniej aniżeli pełnym chrztem w Duchu Świętym. Często ludzie mówią, że mówią językami, ale nie widzisz żadnej zmiany w ich życiu. Wigglesworth nie był zadowolony takim doświadczeniem. On wierzył, że celem była moc. Może czytałeś jego doświadczenie, ale pozwólcie, że to opowiem. Był w Bradford, w Yorkshire. Ktoś do niego podszedł i powiedział, słuchaj, Wigglesworth, musisz spotkać jedną osobę, która mieszka na południowo-wschodnim krańcu Anglii. Sunderland, tam mówią językami, tak jak w Dziejach Apostolskich. Wigglesworth powiedział, chcę to usłyszeć. On był mistrzem hydraulikiem, zatrudniał kilkunastu ludzi. Wyjechał i przedtem uporządkował swój biznes, przed na spotkanie i powiedział, chcę usłyszeć te języki. Oni powiedzieli, usłyszysz języki, kiedy dostaniesz chrzest. On powiedział, ja mam chrzest. Mówił o swoim doświadczeniu świętości. I kłócił się i kłócił. I był tam pewien człowiek, z którym on się tak gorąco pokłócił, że kiedy wracali do domu, a mieszkali w tym samym budynku, szli dwoma różnymi krańcami ulicy, stronami ulicy. Taka gorąca była dyskusja. Ale spędził noc w modlitwie z tym człowiekiem i powiedział, przez cztery dni po tym nie chciałem nic innego, tylko Boga. W ostatnim dniu musiał powrócić już do swojego biznesu i kaznodzieja nie był akurat pod ręką, więc rozmawiał z jego żoną. Mrs. Body. B-O-D-D-Y.
And he says, sister, I haven't got tongues.
On powiedział, siostro, ja nie mam języków.
She said, you'll get tongues when you get the baptism.
Dostaniesz języki, kiedy zostaniesz ochrzczony w duchu. On powiedział, ja mam chrzest. Niektórzy ludzie ciężko umierają, prawda? Ale powiedział, zanim wyszedłem, ta kobieta położyła na mnie ręce. I powiedział, kiedy siostra Body położyła na nim ręce i modliła się. I potem ktoś ją wywołał z pokoju. I tak on to opisał. Ogień spadł. To był cudowny czas, kiedy tam byłem z Bogiem, sam. Wydawało się, jakby Bóg naładował mnie mocą. Dostałem cudowną wizję. Byłem świadomy oczyszczenia cudowną krwią. I krzyczałem, czysty, czysty, czysty. Byłem wypełniony radością i świadomością oczyszczenia. Zobaczyłem Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczyłem pusty krzyż. Zobaczyłem go podniesionego do prawej ręki Ojca w niebie. I kiedy chwaliłem i uwielbiałem go, mówiłem językami, jak Duch Święty dał mi mówić. Teraz wiedziałem, że otrzymałem realny chrzest w Duchu Świętym. To jest Boża obietnica dla każdego tutaj. Jeżeli jest tu ktoś, kto przeżywa radość Pięćdziesiątnicy przez chodzenie na spotkania zielonoświątkowe, cieszy się wolnością i radością ze względu na to, że przychodzi i tak wielu ludzi mówi językami. Nie bądź zadowolony błogosławieństwem z drugiej ręki. Wyciągnij rękę i powiedz, ja to potrzebuję dla siebie. Ta obietnica jest dla ciebie, dla twoich dzieci, tych, którzy są z daleka, ilu ich tylko Pan Bóg powoła. I to jest obietnica chrztu w Duchu Świętym dla ciebie dzisiaj rano. On chciał z tego miejsca wyjść naprzód, ale opowiedział mi to. Wiesz, jeżeli chcesz żyć w pełni ducha, musisz wciąż utrzymywać się w czystości. Musisz pokornie chodzić z Bogiem i pozostawać w czystości. Powiedział, ja nigdy nie zobaczyłem nikogo ochrzczonego w Duchu Świętym, kto nie był najpierw czysty od wewnątrz. I może mam tutaj na myśli taką tendencję dzisiejszego czasu, żeby powiedzieć ludziom, możecie mówić językami, kiedy chcecie, bez stawania twarzą w twarz z tym obszarem oczyszczenia. Widzicie, list do Rzymian, szósty rozdział jest przed rozdziałem ósmym. Ósmy rozdział to jest życie w duchu. A szósty rozdział to jest identyfikacja z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I ja wierzę doświadczalnie, to co ludzie mówią, najpierw pokutuj, a potem bądź ochrzczony, każdy z was, dla odpuszczenia grzechów. Niech grzech zostanie załatwiony w twoim życiu i otrzymasz dar Ducha Świętego. I ci, którzy mówią językami, wielu z nich straciło moc, ponieważ ich życie nie jest czyste. Widzisz, początkowym dowodem chrztu są języki, a stałym dowodem jest moc. Języki są znakiem, dowodem jest moc. Otrzymacie moc, gdy Duch Święty na was wstąpi. I on zapytał kiedyś Pana, jaki jest cel chrztu w moim życiu. Powrócił z pracy pewnego dnia, rzucił swoje narzędzia i wtedy jego żona zeszła po niego i powiedziała, Smith, którą drogą przyszedłeś, którą drogą wróciłeś do domu? Myślałam, że wszedłeś przez tylne drzwi, ale się myliłam. Powiedziała, przeprowadzono tu człowieka, który tam jest na górze, wije się i wrzeszczy. I ludzie pukają do naszych drzwi i pytają, co ty robisz z tym starym człowiekiem? Dlaczego on krzyczy? Wigglesworth powiedział, Duch Boży powiedział do mnie, po co cię ochrzciłem, Duchu Świętym? Poszedłem do góry, do tego starego człowieka. On krzyczał, jestem zgubiony, zgubiony, zgubiony. Popełniłem niewybaczalny grzech. I krzyczał. Nie umiał być pocieszony. Wigglesworth, jego żona właściwie była w rozpaczy, nie wiedziała, co robić. I Duch Boży mówił, po to Ciebie ochrzciłem. Namaszczenie wstąpiło na Wigglesworta i on powiedział, wyjdź, ty kłamliwy duchu, wyjdź z niego. I natychmiast duch kłamstwa zostawił tego człowieka. I pokój Boży przyszedł. I kiedy on zszedł na dół, Bóg powiedział jeszcze raz do Wigglesworta, po to Ciebie ochrzciłem, abyś Ty wyzwalał jeńców. Bóg nie chrzci się w Duchu Świętym, abyś miał miłą sensację, miłe uczucie na swoim kręgosłupie. On nie daje Ci chrztu w Duchu Świętym, tylko po to, żebyś pogadał sobie w językach. On Ci po to daje. A jeżeli my tego nie rozumiemy, to jest tragedia. Musimy przesunąć się z punktu błogosławieństwa do punktu mocy. Przesunąć się z błogosławieństwa do mocy. Pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma rzeczami dotyczącymi chrztu w Duchu Świętym. Co to może dla Ciebie uczynić? Co objawi Ci większego Jezusa? Jan 16, werset 14-15. Duch Święty bierze z tego, co jest Chrystusa i pokazuje Tobie. I to zwiększy Twoje zrozumienie tego, co jest w Chrystusie. I daje Ci też silne przekonanie. Rzymian 8, 16. Ilu jest prowadzonych przez Ducha, ci są synami Bożymi. Silne przekonanie. To spowoduje, że Biblia ożyje. Jezus powiedział w Janie 16, werset 14, gdy On, Duch Prawdy, przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę. Pamiętacie Rose Leyland? Ona wyszła z grupy ludzi. Mieli dziwną taką nazwę, nazywali się dziwnymi ludźmi. Ona poszła do tej kaplicy tych dziwnych ludzi i w ten sposób trafiła na spotkanie zielonoświątkowców i zapragnęła chrztu. I Bóg ogromnie ją ochrzcił, potężnie. Powiedziała, pastorze, wiesz, pastorze, zanim zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, czasami czytałam trzy rozdziały i nigdy nie znajdowałam niczego, co przemówiło do mojego serca. Teraz powiedziała, że nawet trzech wersetów nie przeczytam, żeby coś nie przemówiło do mojego serca. Biblia ożywa, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym. Twoje życie modlitewne jest ubogacone. List Judy, werset 20-21. Modlimy się w Duchu Świętym. Jest wymiar modlitwy, który znasz, jeżeli jesteś wypełniony Duchem Świętym, tak jak nigdy jeszcze nie znałeś. Czy czasami nie możecie powiedzieć amen? Chwała Panu. To było fajne uczucie. Dzięki Ci, bracie. Numer 5. wejdziecie w doświadczenia pełni miłości Bożej.
Rzymian
5:5. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Numer
6.
Odkryjesz, że jest radość w Duchu Świętym. Rzymian
14:17.
Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen, halleluja. I ostatnia rzecz, którą wspomnę, numer 7, że względu na chrzest w Duchu Świętym stajesz się efektywny w swojej funkcji w ciele Chrystusa. Dzieje apostolskie 1:8, będziecie świadkami, otrzymacie moc, będziecie świadkami. 1 Koryntian 12, od 4 do 11, dary Ducha Świętego. To są wszystko członkowie ciała, ale widzicie? Każdy członek ciała potrzebuje swojej funkcji. Ja mam dwa wyrostki, które są na mojej głowie. Nazywane są uszami. Dziękuję za to, że nie mówisz amen. Pewien człowiek kiedyś mi powiedział: słuchaj, z tyłu wyglądasz tak jak tył taksówki z otwartymi drzwiami. To nie jest piękne, ale bez funkcji i bez funkcji słyszenia nawet nie upiększa. Ale organ ucha z funkcją słyszenia znacząco daje korzyść życiu ciała. To prawda? Jeżeli jesteś w ciele, jesteś członkiem ciała, potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym, abyś funkcjonował w ciele, aby twoje miejsce w ciele było żywym miejscem i abyś dawał żywotną korzyść ciału. Dalej chcę wspomnieć cztery ważne rzeczy. Smith Wigglesworth cieszył się prawdziwym zbawieniem, pełnym zbawieniem. Nie był zadowolony mniej niż pełnym chrztem w Duchu Świętym. I po czwarte, on pielęgnował swoje duchowe życie przez swoje połączenie, komunię z Bogiem. Moses Copeland powiedział nam, że kiedyś Wigglesworth dał mu w młodości takie zalecenie: kiedy dziecko Boże przestaje być głodne sprawiedliwości i czystości, wtedy szatan wchodzi. A on nie chce dawać miejsca szatanowi, więc pragnie i chłonie sprawiedliwość. I złapał wizję takiego Bożego kaznodziei. Zastanawiał się, dlaczego ten kaznodzieja tak jaśniał Chrystusem. W jaki sposób był w stanie tak przekazać obecność Bożą? I po modlitwie ten kaznodzieja podzielił się z Wigglesworthem swoim sekretem. I to mu powiedział: lata temu Duch Boży zaczął mówić do mnie. Ale byłem zbyt zajęty, żeby słyszeć jego głos. I tak długo do mnie mówił wytrwale, aż zdecydowałem się oddzielić, pójść na bok, aby on mógł do mnie mówić. Aby mógł słyszeć to, co Pan Bóg miał do powiedzenia. I to stało się stylem życia. Ja chciałem słyszeć Jego głos aż do dzisiaj. Na najmniejsze tylko drgnienie ducha ja wszystkich pozostawiałem i wszystko, aby być w Jego obecności i słyszeć to, co On miał do powiedzenia. I tak to jest z głosem ducha. Kiedy pierwszy raz On mówił, byłeś świadomy. Ale potem przestałeś zwracać na Niego uwagę. Stałeś się mniej świadomy. Musimy być wciąż bardzo wrażliwi na ducha. Dla Wigglesworta to nie oznaczało długich modlitw. On powiedział, ja nie mogę, w późniejszych latach życia mówił, ja nie umiem się pół godziny modlić.
Ale
nie mija pół godziny, żebym się nie modlił o coś. On po prostu poruszał się w duchu modlitwy. I jak chcecie wiedzieć, on często mówił z Panem, kiedy szedł gdzieś i leżał w łóżku. I po prostu tak przeglądał tą Biblię i mówił, no zaraz zobaczymy, co Ojciec ma do powiedzenia. I pozwalał, aby Pan do niego mówił. I chwalił na początek Pana, potem mówił mu o jakichś potrzebach. I potem się zrelaksował i rozmyślał. I powtarzał ten proces i dłuższą chwilę tak robił. Aż był taki zupełnie uspokojony w tym związku z Bogiem. On na jednej usłudze w naszym kościele powiedział, idę do łóżka i mówię językami i wstaję, mówię językami. I nas także nauczał, napominał, abyśmy robili to samo. Dla niego to było więcej niż wyzwolenie. To było w ten sposób, że kiedy mówił z Bogiem innymi językami, był przenoszony do innej, nowej relacji, która dawała mu wolność w służbie. Jemu był brak edukacji i czasami wchodził w pewne zdania, kiedy głosił, które były tak zagmatwane, że właściwie nie wiadomo już było, gdzie on zlądował. I on sam mówił, no, tutaj się już zapędziłem. Lepiej zatrzymam się i zacznę od nowa. Więc przestał i mówił, Jezu, Jezu, proszę Cię. Duch Boży wstępował na Niego i cudowne namaszczenie. Tylko kilka słów wypowiedział w językach i potem najbardziej znacząca, piękna angielszczyzna się pojawiała i zaczynał prorokować. Duch Boży wstępował na Niego, ponieważ On żył i poruszał się w tym obszarze. Jednym z Jego sekretów było, On codziennie miał komunię. Dla mnie to jest zawsze trudne, aby siebie ustalić w tym amerykańskim zwyczaju posiadania wieczerzy komunijnej raz na miesiąc. W naszych zborach w Anglii mamy to raz na tydzień. Zastanawiam się, dlaczego nie czynimy tak często tego, co Jezus rozkazał nam czynić. Wigglesworth powiedział, wiesz, Jezus powiedział, czyńcie to, jak tylko będziecie to czynić, więc jak ja to czynię, tak czynię tak, jak lubię. Więc nawet jeżeli nikogo innego nie było z nim, robił to sam. Jeżeli byłeś w jego domu, on powiedział, no bracie, właśnie miałem zamiar łamać chleb, dołącz się do mnie. Czasami 2-3 razy dziennie łamał chleb i pamiętał Jezusa. I chciał bardzo blisko trzymać się krzyża. I ze względu na to zawsze był wrażliwy na Boga. Mówił, jeżeli przyjdzie taka okazja, musisz być wciąż gotowy, bo jeżeli przyjdzie taka okazja i ty będziesz chciał wtedy czynić siebie gotowym, to zanim będziesz gotowy, okazja minie. Musisz żyć w gotowości. Pewien chory człowiek poprosił mnie, abym umówił go z Wiggles Wortem, aby się o niego modlił. Był budowlańcem. I kiedy razem weszliśmy do jego sypialni z jego żoną, zobaczyliśmy go w luksusowej sypialni. Wigglesworth został mu przedstawiony, siadł u wezgłowia łóżka, a ja siadłem obok. I rozmawialiśmy około 3-4 minut. Wigglesworth nagle przestał. Hej, Bóg mi powiedział, abyś o ciebie nie modlić. Aż będziesz pokutował ze swojego odstępstwa i pychy i zatwardziałości i niewiary. A ten człowiek powiedział, ja nie wiem, o czym ty mówisz. On powiedział, wiesz, Duch Święty nie kłamie. I żona tego człowieka powiedziała, kochanie, jeżeli coś powinieneś uporządkować, abyś był uzdrowiony, dlaczego tego nie zrobisz? On powiedział, a ty się trzymaj z dala od tego. I Wigglesworth powiedział, jesteśmy na właściwym miejscu. Panie, daj temu człowiekowi łaskę pokuty. I wyszedł. A ja byłem pastorem. I kiedy wyszliśmy na zewnątrz, Wigglesworth powiedział mi, dlaczego ja to musiałem mu powiedzieć? Ja nigdy tego w taki sposób żadnemu człowiekowi jeszcze nie powiedziałem. A ja powiedziałem, on zwykle był naszym sekretarzem kościelnym. Ale odszedł w dzień Pięćdziesiątnicy, zostawił nasz kościół. I przyłączył się do kościoła liberalnego. I publikuje ulotki przeciwko ruchowi zielonoświątkowemu. Ale nigdy nie przestał się chlubić, co dla nas zrobił, kiedy był naszym sekretarzem kościelnym. A on powiedział, w takim razie, dlaczego mnie wziąłeś, abym go zobaczył? A ja powiedziałem, wszystko to było w moim umyśle, to było nieczyste. Ale jednak pomyślałem, może bym zatrzymał jego uzdrowienie inaczej. Więc czułem, że lepiej będzie, żebyś poszedł i żeby Bóg tobie powiedział, to będzie najlepszy sposób. Więc poszliśmy do domu. Następnego dnia Wigglesworth powiedział, idź zobaczyć tego człowieka, czy jest gotowy. Więc poszedłem do jego domu. Jego żona wyszła przed drzwi i powiedziała, czy to ty? Tak, ja. Ona powiedziała, nawet nie rozmawiałam z moim mężem, jest taki wściekły. A wtedy ja powiedziałam, ja raczej wolałbym zobaczyć się z twoim mężem. Jakikolwiek jest jego humor, aniżeli powiedzieć Wigglesworthowi, że go nie widziałem. Więc poszedłem. On powiedział, to ty? Tak, to ja. Oni mnie rozpoznają, prawda? A on powiedział, ty nie wierzysz w to, co on powiedział, prawda? Ja powiedziałem, ty wiesz, że to prawda? Ja wiem, że to prawda. Ja tylko nie miałem odwagi, żeby ci powiedzieć. On powiedział, wyjdź. Nie chcę cię widzieć. Albo tego człowieka jeszcze raz. Ja powiedziałem, bracie, Jeżeli Bóg pokazał Wigglesworthowi Twoją potrzebę, wiesz, że Boży cel to jest, aby Ciebie uzdrowić. Jeżeli pozwolisz, aby to zostało załatwione, on powiedział, wynoś się i nie wracaj. I wyszedłem. Wkrótce potem on umarł. Ale Wigglesworth był tak zestrojony z Bogiem, że poruszał się na tym terenie zrozumienia. Miałem przyjaciela Ralpha Mahoney z programu pomocy dla misji z Kalifornii, Burbank. On był w Meksyku i powiedział, poszedł zobaczyć się z chorym człowiekiem, poprosili go o to. Powiedzieli, niech przyjdzie ewangelista i pomodli się z tym chorym człowiekiem. On nie był zbyt zaznajomiony z tą sytuacją. Poza tym nie znał hiszpańskiego. Ralph nie rozumiał za dużo hiszpańskiego. Ale ten ewangelista rzekł, bracie Mahoney, pomódl się. I Ralph Mahoney powiedział, zanim się pomodliłem, poczułem, że mam słowo od Pana dla tego człowieka. Powiedział, przetłumacz dla mnie i powiedz temu człowiekowi, że albo odpokutuje, albo umrze. Ewangelista przetłumaczył to i ten chory człowiek załamał się. Płakał, wołał Pana o miłosierdzie. On znał Pana, ale poszedł w grzech, odstąpił nawet do grabieży i morderstwa. I nikt o tym nie wiedział, tylko Bóg. Załamał się. Boży sąd go złamał. Jego desperacka choroba była tak silna, że powiedziano mu, że nawet jeżeli się odwróci w łóżku, jego serce może się zatrzymać. Ralph Mahoney, widząc, że on odpokutował, nawet nie zastanawiając się nad tym, co powiedzieli lekarze, chwycił go za rękę, podciągnął go na nogi i natychmiast ten człowiek został uzdrowiony. On mógł go zabić. Ale Duch Boży działał w tej sytuacji. Jaki kontrast z tym człowiekiem, który odmówił pokuty słuchać głosu Pańskiego. Jeżeli Bóg mówi słowo napomnienia, zgromienia, słuchaj tego i bądź posłuszny. Bardzo bym dużo ominął, jeżeli bym wam nie wspomniał innej wielkiej rzeczy. Wigglesworth wierzył w uwielbianie Boga. On naprawdę chwalił Pana. Człowiek, o którym wiem, na Hoi zapytał kiedyś Wigglesworth'a, co myślisz? Jaka jest chrześcijańska czynność, która najbardziej zadowala Boga? On powiedział, chwała. I chwalił Pana. Chodził z Bogiem. Ciągłe uwielbianie. Wiedział, że człowiek, który uwielbia Boga, ma więcej bogactwa w Bogu i wykonuje wolę Bożą lepiej niż ktokolwiek inny. On był dość niezwykły w tym, w jaki sposób prowadził zbory do uwielbiania Boga. Pewnego razu powiedział do takiego wielkiego zboru, ilu z was we właściwy sposób przyszło tu dzisiaj wieczorem? Spojrzeli na niego. On powiedział, to znaczy przyszliście tak, jak Biblia mówi, że macie przyjść. Wejdź do jego przedsionków z dziękczynieniem i w jego bramy z chwałą. Ilu z was przyszło tu, chwaląc Pana i mając ręce podniesione do góry? I nikt nie podniósł ręki. Słuchajcie, mówi, większość z was wyjdźcie i wróćcie poprawnie. Oni to zrobili. I mieli spotkanie. Ostatniego roku dzieliłem się tą ilustracją, kiedy głosiłem w Sherbourne, w Minnesocie, w zborze należącym do zborów bożych. Pewna kobieta potem do mnie podeszła i powiedziała, ja byłam na tym spotkaniu. Nie mogę ci nawet powiedzieć, jaka moc Boża weszła. O, gdybyśmy umieli nauczyć się chwalić Pana i zacząć od chwalenia Pana. Powiedziałem wam o moim teściu, był kaznodzieją. I zawsze bardzo wszystko dokładnie na godzinę zaczynał. Zaczynaliśmy o 7:30 i kończyliśmy regularnie o 9:00. Z nim zaczynałeś dokładnie o 7:30 i kończyłeś dokładnie o
9:00.
Niektórzy członkowie Rady Miejskiej przychodzili na nasze spotkania. I jeden z nich powiedział do mojej matki, dlaczego twój mąż wciąż zawsze zamyka spotkanie, kiedy Duch Święty dopiero zaczyna działać? Moja matka, Morris, była wspaniałą kobietą. Ona się tak cudownie uśmiechała, ale powiedziała tak. Uśmiechnęła się do niego i powiedziała, bracie, dlaczego tak długo trwa dla Ducha Świętego, żeby Ciebie poruszyć? Gdybyśmy tylko weszli do Jego przedsionków z chwałą, przed spotkaniami mówimy o takich trywialnych rzeczach. I zajmujemy nasze umysły trywialnymi rzeczami. Kiedyś głosiłem poselstwo o przebudzeniu w małym kościele. Każdy myślałem, że był mocno poruszony, ponieważ Bóg naprawdę mnie namaścił. Widziałem ludzi, którzy pokutowali. I słyszałem, kiedy jeden mężczyzna powiedział do drugiego, kiedy wchodzili w drzwi wyjściowe. Słyszałem, że masz sidła na króliki do sprzedania. Ile za nie chcesz? A my mówiliśmy o przebudzeniu. A on tylko myślał o królikach. Jest możliwe, aby powrócić do naturalnego, cielesnego umysłu, jak mówi list do Rzymian. Być umyśle cielesnym, skupić się na cielesnych rzeczach i myśleć o rzeczach tego świata. A to jest duchowa śmierć. Musimy być duchowi w umyśle, ponieważ to jest życie i pokój. I to, co powiedziałem w niedzielę, pozwólcie, że wam powtórzę. Odwiedzałem małe miejsce zwane Lumingstone w hrabstwie Kent, na południowym brzegu rzeki Tamizy. Odkryto tam rzymską willę. Ciekawa historia, w jaki sposób ona była zlokalizowana i odkryta. I naprawdę byłem kompletnie zdumiony, kiedy odkryłem. Spojrzałem na fundamenty, które zostały odsłonięte i diagram, który podawał datę. Zdałem sobie sprawę, że patrzyłem na fundamenty czegoś, co zostało zbudowane w roku 90 naszej ery. To było tuż przed czasem, kiedy Jan został zesłany na wyspę Patmos. Około tego czasu. To jest historia. Prawie jestem kuszony, żeby opowiedzieć wam amerykańską historię, ale nie opowiem. I odkryto prawie cudowny mozaikowy chodnik, potężny, z figurami, ludźmi, zwierzętami, ale odkryto, że to był chrześcijański dom. Dom Rzymianina, chrześcijanina, który był figurą polityczną. A jak to odkryto? Wszystkie te obrazy były zamknięte. Jeżeli byłby to pogański dom, to te obrazy byłyby odsłonięte. I pomyśleli, to musi być chrześcijański dom. Więc dalej zaczęto kopać i znaleźli małą kaplicę.
I
na tych gipsowych ścianach kaplicy, w czasie odkrywania kaplicy, odkryto na tych gipsowych ścianach malowidła, które datowały się mniej więcej na 300 rok naszej ery. Założyli wokół tego namiot z klimatyzacją, odnowili te malowidła. I ja się tam dostałem dokładnie wtedy, kiedy otwarto to dla wszystkich, aby można było oglądać. I byłem tak podekscytowany. Widziałem dwóch ludzi, którzy stali tak jak ja w tej chwili obok siebie. I archeolog, który nie był chrześcijaninem, zrobił kopię. I założył sobie na ścianę, a tytuł tej kopii brzmiał: Wcześniej chrześcijanie w uwielbianiu Boga. Oni chwalili Pana, czynili tak. Wszystkie te odkrycia tych historycznych kościołów. To jest biblijne i to jest Duch Święty. Halleluja. I w ogóle nie byłoby to nic złego, abyście wy wszyscy wyszli i wrócili z rękami w powietrzu wzniesionymi. Ale nie mamy czasu na to dziś rano, więc lepiej idźmy dalej. Pozwólcie, że podzielę się z wami czymś na temat wiary, którą odkrył Wigglesworth. Duchowa chwała, uwielbianie prowadzi do wzrostu. Kiedy w Dziejach Apostolskich 2:47 jest napisane, kiedy chodzili do świątyni, wielbili Boga, Pan dodawał do Kościoła codziennie tych, którzy byli zbawiani. Kiedy dzisiaj rano w moim czasie prywatnym z Panem czytałem Psalm 67 i 5 werset. Niech wszyscy chwalą Pana. Niech wszystkie ludy chwalą Pana, a wtedy ziemia wyda swój owoc. I ja tak się w tym podekscytowałem, zacząłem chwalić Pana. Ja tak rano dzisiaj mówiłem, Panie, ja Cię wielbię, aby było wielkie i chwalebne żniwo. O, wszyscy ludzie niech chwalą Pana za Jego dobroć i chwalą Go w oczekiwaniu na Niego. Psalm 22, werset 3 mówi, że Pan przychodzi i mieszka pomiędzy nami. On zamieszkuje w chwałach swojego ludu. I słowo zamieszkuje oznacza tu dokładnie siąść na czymś. Kiedy król siada na tronie, on zajmuje swój tron, dokładnie. Więc kiedy ty chwalisz Pana, On jest ukoronowany pomiędzy wami. I król na tronie, jeżeli on siada, to znaczy, że on zajmuje swoje królestwo. Powróćmy do Rzymian 14:17. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I kiedy my chwalimy Pana, On siada na tronie pomiędzy nami. I On ustala swoje królestwo ze swojego tronu. Więc my swoje oczy podnosimy z podłogi, a także nie patrzymy na siebie nawzajem, nie patrzymy na muzyków, nie patrzymy na chór i patrzymy na Niego i widzimy Jego na tronie i wielbimy Go w duchu i w prawdzie. Wielbimy Go. I wtedy On zaczyna powiększać swoje królestwo w naszych sercach i życiu. I nie ma choroby w Jego królestwie. Nie ma porażki w Jego królestwie. Nie ma bezcelowości w Jego królestwie. Wszystko, co jest zezwolone w Jego królestwie, działa w kierunku Jego doskonałej woli. A kiedy my chwalimy Pana, pozwalamy Mu, aby był ukoronowany pomiędzy nami jako zborem. My pozwalamy Mu, aby był ukoronowany w naszych sercach, jako w sercach jednostek ludzkich, a Jego Królestwo się rozszerza. Psalm 50, werset 23, kiedy chwalisz Pana, stwarzasz drogę, aby On siebie objawił w mocy. Jest napisane, kto ofiarowuje chwałę, prawda? Kto ofiarowuje chwałę, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, nienagannie mówi, ukaże zbawienie Boże. W tym kontekście jedyna konkluzja, jaką możesz wyciągnąć, to jest to, że właściwe mówienie, właściwe postępowanie to jest ofiarowanie chwały. Kto ofiarowuje chwałę, kto mówi właściwie, postępuje właściwie. Więc jeżeli ja ofiaruję chwałę, ja właściwie mówię. I Bóg mówi, On mi pokaże swoje zbawienie. A literalny język hebrajski mówi tak, kto ofiarowuje chwałę, uwielbia mnie i przygotowuje w ten sposób drogę, abym pokazał Mu moje zbawienie. Więc kiedy chwalimy Pana, czynimy w naszej naturze kanały, aby On objawił siebie. Ja wierzę, że powinniśmy nauczyć się spontanicznie chwalić Boga. Ale też znalazłem takie sytuacje w moim życiu, że ktoś musiał mnie podnieść i powiedzieć, chodź, zacznijmy chwalić Pana. Możesz ich nazwać liderami uwielbiania, jeżeli chcesz. Oni mają witalną funkcję w ciele Chrystusa. Zachęcić nas, abyśmy chwalili Pana, aby otworzyć kanały w naszych naturach. Kiedy lider muzyczny mówi, chwalcie Pana, on nie stara się zrobić tego za ciebie, ale stara się ciebie otworzyć, aby Bóg mógł przepłynąć w swoim duchu i uwielbić siebie. Chciałbym jeszcze piątą rzecz tutaj dodać. Wigglesworth był w stanie usługiwać Duchem Świętym. Ja nie wiem, może dlatego tak jest, że ja się powoli uczę, ale odrzucając litery H, jak to zwykł robić, powiedział, bracie, musisz nauczyć się usługiwać Duchem Świętym. Jeżeli nie usługujesz Duchem Świętym, to usługujesz śmierć. A on wierzył, że zawsze, kiedy modlisz się albo głosisz słowo, cokolwiek robisz, czy mówisz językami, musisz nauczyć się usługiwać duchem. Tak być wypełnionym duchem, abyś usługiwał duchem. Pewnego razu jechał pociągiem, wyszedł na chwilę z przedziału. Było tam dwóch kaznodziejów, a także inni ludzie w tym kolejowym przedziale. Wyszedł, modlił się na korytarzu, powrócił za chwilę do środka i kiedy otworzył drzwi, aby wejść, jeden z kaznodziejów wskazał na niego i powiedział: przekonałeś mnie o grzechu. W ciągu 3 minut wszyscy w tym przedziale kolejowym byli na kolanach, błagając Boga o zbawienie. On usługiwał duchem. Jego nawet potrząśnięcie ręki komunikowało coś z ducha. Wziął poważnie list do Galacjan 3:5. Ten, kto usługuje wśród was ducha i czyni cuda między nami, czy czyni to przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie wiarą. Jedyna droga, jak to potrafię przekazać, to jest przez pewne rozróżnienie. Usługiwanie duchem to jest to, że ty musisz wierzyć, wierzyć do tego, co mówisz, do tego, co robisz. Aby kiedy się modlisz, abyś aktywnie złączył się z Duchem Świętym w swojej służbie przez akt wiary. Nie możesz być oczywiście cały czas tego świadomy, ale dziś rano, zanim tu przyjechałem, ja uchwyciłem się Ducha Bożego w modlitwie, aby On mógł być połączony z tą służbą. Aby to, co ja powiem, nie było tylko powtórką historii o smycie Wigglesworthie, ale w jakiś sposób, aby Duch Boży mógł usługiwać przez moje słowa Tobie. I każde słowo może być napełnione namaszczeniem Ducha Bożego. Czy to mówisz osobiście, albo się modlisz o kogoś, albo po prostu jesteś sobą w swojej rodzinie. Jesteś namaszczony duchem i nikt nie może powiedzieć, jak daleko pójdą twoje słowa. Ludzie mi mówili: ja nie wiem, co się stało, ale powiedziałeś coś, ja nie mogę w ogóle uwierzyć. Ale strasznie dużo to dla mnie znaczyło. I to była cała ta konwersacja. Pewnego dnia odwiedzałem dom i pewna kobieta poprosiła mnie, abym poświęcił Bogu jej dzieci. A ja zapytałam: a co z twoim mężem? Ona mówi: on nie jest zainteresowany. I ja się zapytałem, czy mogę porozmawiać z nim, zanim poświęcę Bogu te dzieci. Chciałbym z nim porozmawiać. Poszedłem, aby się z nim zobaczyć. On powiedział: zrób co chcesz, jeżeli tylko nie zrobisz tym dzieciom krzywdy. I ja powiedziałem: obiecuję, że ich nie skrzywdzę. Ale nie mogłem się dostać do niego. Więc zapytałem, czy mogę się pomodlić o ciebie. On powiedział: módl się, jeżeli mnie to nie skrzywdzi. Więc się modliłem. I ja potrząsnąłem rękę jego, potem jego żony i poszedłem. Ona mi potem powiedziała, 2-3 miesiące po tym, czy pamiętasz, kiedy potrząsnąłeś moją rękę, zanim wyszedłeś, powiedziałem tak. Ona powiedziała: moc Boża weszła do mojego ciała, kiedy mnie dotknęłaś, i zostałam uzdrowiona z krwotoku, tak jak ta kobieta w Biblii. To nie ma nic wspólnego ze mną. To jest tylko życie w duchu. Pozwalanie, aby Duch Święty przepływał przez ciebie. Uwielbił Pana. Pewnego razu, kiedy Wigglesworth był u mnie, powiedział, ja wychodzę, ale zaraz wrócę. I Bóg mi objawił, że każdy, kto w tym czasie mnie się dotknie, zostanie uzdrowiony. Wyszedł i wrócił. I tylko jedna kobieta go dotknęła, ale została natychmiast uzdrowiona. I ja wierzę, że jest miejsce mocy w Twoim życiu z Bogiem, gdzie Bóg może wypełnić swoją wolę i uwielbić Ciebie. Swoje święte imię. Musisz poruszyć się, wyjść z litery, z doktryny, do ducha realności. Kiedy Wigglesworth przyszedł na spotkanie do zborów Bożych, pewien pastor z kościoła, gdzie kiedyś Wigglesworth usługiwał, powiedział, słuchaj, jako młody człowiek siadałem tam, słuchałem różnych mówców w zborach, ale kiedy Wigglesworth podszedł na podwyższenie, jeżeli cokolwiek złego byłoby w moim życiu, natychmiast byłem o tym przekonany. Było takie poczucie świętości.